Gościem wywiadu wnet jest były dowódca GROM, generał Roman Polko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziękujemy za czas dla słuchaczy Radia Wnet i przechodzimy już do rozmowy. Panie generale, dzisiaj poranek rozpoczęliśmy od łączenia z naszym korespondentem w Kijowie, Dmytro Antoniukiem, który przekazał, że na wiele ukraińskich miast spadają rakiety. Ta ochrona przeciwlotnicza działa, ale wiadomo, że nie jest w stanie wychwycić wszystkich ataków. No właśnie, i tak naprawdę od kilku tygodni obserwujemy taką bardzo mocną eskalację i pewną strategię, która zdaje się, że działa na takie totalne wyniszczenie. Przecież wiemy o ponad 40% zniszczonej infrastruktury energetycznej w Ukrainie. Cały czas słyszymy, że te rakiety spadają też na obiekty cywilne. Jak pańskim zdaniem, jakie są powody, dlaczego akurat taką strategię przyjęła obecnie Rosja, przyjął Władimir Putin?
Nowy dowódca, Siergiej Surowikin, wykonuje polecenia Putina i tak jak mordował cywili w Aleppo, wcześniej w Czeczenii, po prostu nie mogąc pokonać przeciwnika na polu walki, mam na myśli ukraińską ofensywę, no przeszedł z taktyki wojskowej do strategii terrorystycznej, ponieważ to jest terroryzm w czystej postaci. Porywanie dzieci, mordowanie cywili, niszczenie infrastruktury krytycznej, blokowanie transportów żywności, żadne cele wojskowe, tylko po prostu mordy, zbrodnie wojenne, ludobójstwo. Jest to porażające, świat powinien to głośno powiedzieć i na to zareagować, ponieważ to, z czym mamy do czynienia, to jeszcze się na świecie nie wydarzyło. Zazwyczaj, kiedy były prowadzone działania, zdarzało się, że ginęli cywile, ale nie byli głównym celem ataków.
I świat na razie reaguje faktycznie w taki sposób, że wysyła bardzo dużą pomoc, zarówno tą humanitarną, jak też i pomoc wojskową. No ale pytanie, czy pańskim zdaniem ta reakcja powinna być jeszcze mocniejsza? I tutaj pytam w sposób szczególny o takie państwa jak Polska, czy państwa bałtyckie. Pojawiła się ostatnia informacja tutaj, to akurat ze strony litewskiej, że Litwini obawiają się, że jeżeli doszłoby do rozszerzenia tej wojny, to rosyjskie wojska, które stacjonują w tym przesmyku suwalskim mogłyby, z obwodu, przepraszam, oczywiście stron przesmyku suwalskiego, że mogłyby też nacierać i ze wschodu, i z zachodu i potencjalnie odizolować i Litwę, i właśnie Łotwę i Estonię od reszty NATO. Czy pan uważa, że w ogóle taki scenariusz wchodzi w grę, a jeżeli już faktycznie doszłoby do rozszerzenia tego konfliktu właśnie też o naszą tutaj część Europy, to jak zareagowałoby państwa NATO, jak zareagowałby Sojusz Paktu Północnoatlantyckiego?
No Sojusz NATO, widząc w jaki sposób wojnę, tą bandycką wojnę prowadzi Rosja, już zmienił swoją strategię. Rzeczywiście wcześniej w planach operacyjnych, także tych polskich, mówiono o takiej głębi operacyjnej, obronie manewrowej, polegającej na wpuszczeniu wroga na swoje terytorium i uderzeniu na jego skrzydła. Otóż to uległo zmianie, bo w tej chwili rozpatrywane scenariusze to są tylko takie, żeby niszczyć przeciwnika na jego terenie, nie dopuścić do wtargnięcia na terytorium sojuszu NATO, ponieważ wiemy, jak Rosjanie postępują w tym rejonie. Po prostu niszczą wszystko, co widzą, zostawiają taką spaloną ziemię, tak jak dążą właśnie do upadku, do zniszczenia Ukrainy, nie do opanowania, nie do zdobycia serc i umysłów ludności, tylko do wymordowania ludzi na Ukrainie, tak samo postępowaliby tutaj. Stąd też ta zwiększona obecność, to, że cały czas monitorujemy i patrzymy na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą poprzez systemy wywiadowcze, systemy rozpoznania. No i jednocześnie ta stała obecność, z którą mamy w tej chwili do czynienia, wzmocniona i intensyfikowana, zależnie od tego, w jaki sposób działają wojska Putina. Myślę, że my możemy się czuć bezpieczni, natomiast to, na czym teraz powinniśmy się skupić, to żeby utrzymać, a Polska to robi bardzo dobrze, bo jest liderem w tym zakresie, żeby utrzymać tą solidarność Zachodu wobec Ukrainy, tą świadomość, że przegrana na Ukrainie będzie nie tylko przegraną Ukrainy, ale całego wolnego świata.
Bo z jednej strony widzimy, że ta solidarność jest, no ale z drugiej strony obserwujemy też, że co chwilę no, dochodzi do pewnych wyłomów. No i powstaje też pytanie, bo przecież przed nami zima, mamy wielki kryzys energetyczny i nie jest oczywiste, czy uda się Unii Europejskiej, to tutaj mam na myśli Zachód, który zawęźmy może właśnie do państw unijnych. No nie mamy takiej pewności, że uda się tę jedność utrzymać, a także jeżeli chodzi o tą pomoc wysyłaną przecież chociażby do tutaj mam na myśli Niemcy i postawę właśnie niemieckiego rządu. I też widzieliśmy, panie generale, przecież, że jeżeli udałoby się ten plan zrealizować, jaki na pewno zakładały wojska rosyjskie i zakładał Władimir Putin, czyli że to będzie bardzo szybka akcja, że w lutym wojska wejdą, uda się przejąć część terytorium Ukrainy, to też otwarte cały czas pozostaje, otwarta pozostaje taka sprawa, czy w ogóle państwa, część państw unijnych zaangażowałoby się w tę pomoc. One się zaangażowały dopiero w momencie, kiedy ta wojna stała się po pierwsze bardzo medialna, bo polityka informacyjna prowadzona jest w sposób świetny i kiedy troszeczkę były pod ścianą, więc tutaj ta jedność Zachodu, no też niestety nie jest taka zero-jedynkowa.
No rzeczywiście w tej chwili obserwujemy taką wojnę właśnie, tą terrorystyczną ze strony rosyjskiej na wyczerpanie, ale przede wszystkim Putin liczy na wyczerpanie Zachodu i czyni wiele starań, nie tylko tych zbrodniczych takich, które mają złamać morale Ukraińców i wystraszyć Zachód. Ze straszenia bronią jądrową zrezygnował, ponieważ myślę, że dostał ostrzeżenie od strony chińskiej i próbuje ten sam cel osiągnąć bronią konwencjonalną, niszcząc chociażby tą cywilną infrastrukturę krytyczną. No ale też pokazując, jak ogromne koszty Zachód będzie musiał ponieść, żeby pomóc Ukrainie wstać, bo te koszty są naprawdę ogromne. W tej chwili nie tylko Zachód ma problemy energetyczne, ale również to wsparcie dla Ukrainy musi być coraz większe, żeby ten kraj w ogóle utrzymać przy życiu. No na razie tą solidarność udaje się mimo wszystko utrzymać. Mamy takie konie trojańskie jak Orbana, ale myślę, że tu musimy wykazać się dużą siłą dyplomacji, żeby po prostu tych ludzi przekonywać. Tak samo jak ta dyplomacja musi być też ukierunkowana na świat Bliskiego Wschodu, nawet na takie kraje jak Iran, żeby no nie dochodziło do takiej sytuacji, kiedy śmiercionośna broń wykorzystywana do działań terrorystycznych przeciwko ludności Ukrainie była po prostu przekazywana Putinowi, bo to powoduje, że dzisiaj ukraińscy cywile są bardziej zagrożeni niż ich wojska operacyjne, które nie są atakowane. Ja jestem mimo wszystko dobrej myśli, chociaż rzeczywiście tych dywersantów czy te środowiska proputinowskie na Zachodzie istnieją, ale o Unię Europejską, o sojusz NATO raczej jestem spokojny. Myślę, że kluczem w tej chwili do sukcesu jednak jest poszerzanie tej koalicji o inne państwa i zwiększenie intensywności działań Organizacji Narodów Zjednoczonych, no, która nie może tylko biernie się przypatrywać, ale jednak przynajmniej w te miejsca, gdzie jest ta infrastruktura cywilna, krytyczna, powinna wysyłać swoich obserwatorów, swoje siły po to, żeby dawać wyraźny sygnał, że my tu jesteśmy, my tego pilnujemy, chociażby nawet elektrowni jądrowych na Ukrainie. Nie dopuścimy do katastrofy, a jeżeli popełnicie taki czyn, to wyraźnie wskażemy was, panie Putin, jako winnych.
Tak, bo faktycznie brak obecności chociażby przedstawicieli ONZ-u może być zaskakujący i cała postawa organizacji, panie generale, ale mamy też przed sobą przecież wybory uzupełniające do kongresu, to już za nieco ponad tydzień, bo bodajże 8 listopada, no i cały czas coraz więcej w tych kręgach politycznych mówi się o tym, że w przypadku zwycięstwa republikanów Stany Zjednoczone no, będą dużo bardziej powściągliwe w udzieleniu tej pomocy wojskowej Ukrainie. No i pytanie, jeżeli taki scenariusz by się zrealizował, jeżeli faktycznie ta pomoc zostałaby w jakiś sposób powstrzymana albo bardzo mocno ukrócona, to co to mogłoby oznaczać dla Ukrainy?
No my już takie głosy wcześniej słyszeli, kiedy prezydent Trump dochodził do władzy, zostawał prezydentem, że jest prorosyjski i że rzeczywiście będzie na pasku Putina. Tak się nie działo. Ta amerykańska polityka jest stabilna pod tym względem. Rzeczywiście wszystkie środowiska jednak wspierają wolnościowe czy dążenia Ukrainy do tego, żeby pozostała suwerennym krajem. Być może jakieś głosy się pojawiają, ale ja nie widzę tutaj po stronie amerykańskiej jakiegokolwiek zagrożenia pod względem wspierania Ukrainy po pierwsze i pod względem bycia takim solidnym rdzeniem tak naprawdę sojuszu NATO, bo gdyby nie Stany Zjednoczone, to rzeczywiście nie moglibyśmy się dzisiaj czuć bezpiecznie. To jest kraj, który nie czekał na decyzję sojuszu i wtedy, kiedy było zagrożenie, pierwszy wysłał swoich żołnierzy do Polski, pierwszy wspierał Ukrainę. Jestem przekonany, że tak będzie dalej. To szczerze mówiąc, lata też doświadczeń wspólnej służby pokazały nam wszystkim, że na Amerykanach można polegać.
To panie generale, jeszcze jedno pytanie o Białoruś. Wiemy, że Federacja Rosyjska no, cały czas kontynuowała to przerzucanie jednostek na Białoruś. Później część tych wojsk została wycofana. Czy uważa pan, że jest duża szansa, że jednak te ataki i takie uderzenie duże ze strony Białorusi może przyjść na Ukrainę?
Najgorsze, co mogło stać się ze strony Białorusi, w zasadzie już się stało, a polega to przede wszystkim na tym, że Białoruś udostępniła własne terytorium do atakowania Ukrainy i to niestety już ma miejsce. Natomiast nie sądzę, żeby białoruscy żołnierze gdzieś tam brali udział w działaniach, ponieważ byłaby to właściwie ostateczna i ostatnia decyzja Łukaszenki, który i tak już ma problemy we własnym państwie, a uwikłanie się w przegraną wojnę nic dobrego by mu nie przyniosło, raczej by wzmogło te niepokoje, które na Białorusi są i uświadomiłoby Białorusi, że Białorusinom wszystkim już, że właściwie przestali już być niepodległym państwem i stanowią taki rezerwuar mięsa armatniego dla Putina, jak aktualnie stanowią Azjaci, którzy no już się buntują przeciwko takiemu traktowaniu.
To panie generale, już teraz na zakończenie ostatnie pytanie dotyczące polskiej armii. Nie będę pytała konkretnie o stan polskiej armii, ale o to, jak pan ocenia z perspektywy już tych przeszło pół roku walki tak blisko za naszą wschodnią granicą, jakie wnioski wyciągnął nasz rząd, jakie wnioski wyciągnęli nasi dowódcy i czy jeszcze powinniśmy robić coś inaczej, zmienić strategię, robić coś lepiej, czy jesteśmy na dobrej drodze właśnie do tego, aby nauczyć się też na przykładzie Ukrainy i jak najlepiej zabezpieczyć swoje granice i swoje państwo?
No przede wszystkim to, co zrobiono już dobrych parę lat temu, to zerwanie z tą polityką ministra Klicha i Siemoniaka, żeby na armii szukać oszczędności, żeby likwidować garnizony, żeby profesjonalistów zastępować chociażby tak zwanymi narodowymi siłami rezerwy, no, które no, nie przedstawiały żadnych zdolności bojowych, a przysparzały ogromny problem dowódcom. To, co wtedy zrobiono jeszcze przed wojną, to już było naprawdę dużo. Aktualnie, no ja się dziwię nawet, bo tutaj rzeczywiście, kiedy słyszę ministra Siemoniaka, jak krytykuje obecny stan doposażania armii, to chyba stracił okazję, żeby siedzieć cicho, bo mógłby sobie przypomnieć, w jaki sposób on rozbijał czy zwijał polską armię, likwidując razem z ministrem Plichem jednostki. W tej chwili ten sprzęt, który kupujemy, uzbrojenie, no jest to konieczność, no są to duże wydatki, zdaję sobie z tego sprawę, ale jest to konieczność, ale nie są to też zakupy przypadkowe, robione szybko rzeczywiście, ale nie przypadkowe, bo kupujemy sprzęt najwyższej klasy. Abramsy, Apache, F-35, Heimarsy, Patrioty, no to jest wszystko sprzęt wysokiej klasy, a jednocześnie współdziałanie z Koreą Południową w produkcji właśnie armatohaubic, również czołgów, samolotów, które są kompatybilne z tymi amerykańskimi, no to wszystko pokazuje, że nasza armia w tej chwili jest w istocie liderem w Europie, no i nie może być inaczej, skoro my jesteśmy na tej pierwszej linii największego zagrożenia.
Bardzo serdecznie dziękujemy za gościnę w Poranku Wnet. Były dowódca GROM, generał Roman Polko, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.